Poranek z 10.30, Jakub Barwiński, witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy, polskieradio.com, nasza strona internetowa, zapraszamy wszystkich jak zwykle, a dzisiaj mamy w naszym studiu po godzinie 9 gości specjalnych, a to wszystko jest związane oczywiście z tym wspaniałym tygodniem, który mamy, tygodniem świątecznym można powiedzieć, dlatego że tych świąt w tym tygodniu jest naprawdę dużo, o których mówimy, jest Dzień Polonii i Polaków oczywiście za granicą, Dzień Flagi, Konstytucja 3 maja, dzisiaj akurat mamy to święto, jutro jest Parada Chicago, najgłośniejsza parada polonijna na całym świecie. I w związku z tym mamy gości w naszym studiu, będziemy mieć jeszcze przez najbliższe kilka godzin. Ze mną jest dzisiaj pan Bogusław Niemczewski, prezydent organizacji Polonia for Poland. Dzień dobry, panie Bogusławie.
Dzień dobry panu.
Jest z nami również, panie Bogusławie, specjalny gość, który jest tutaj w Chicago, w Stanach Zjednoczonych, no dzięki wam, więc chciałbym panu oddać oczywiście głos. Jest z nami były minister obrony narodowej, wieloletni poseł. Będziemy jeszcze o pana osiągnięciach opowiadać, panie ministrze. Jest z nami Antoni Macierewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry panu. Witam państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj rozmawiać. Dziękuję najmocniej.
Pan poseł Antoni Macierewicz jest oczywiście tutaj bohaterem tej godziny, ale ja na samym początku chciałbym oddać głos panu Bogusławowi, no bo właśnie tak jak powiedziałem, panie Bogusławie, to dzięki panu, to dzięki pańskiej organizacji mamy tutaj takiego znakomitego gościa w tym roku z okazji właśnie Parady 3 maja, więc panie Bogusławie, proszę powiedzieć naszym słuchaczom, jak do tego doszło i od jak dawna to planowaliście?
Planowaliśmy od dawna. Mianowicie rok 2019 już zaprosiliśmy pana ministra i chciałem tutaj powiedzieć, że czujemy się zaszczyceni, że właśnie w tym roku przyjechał. Tamta parada, jak wiemy, w roku 2020 się nie odbyła, a zaproszenie w 2019 ze względu na COVID, ale chcieliśmy tu bardzo docenić słowność pana ministra, który powiedział, nie mógł wtedy, ale na pewno przyjedzie i dotrzymał słowa. Może krótko, organizacja Polonia for Poland to jest prawie 10 lat istniejąca organizacja, która zaczęła dokonywać tutaj na Polonii i w Kongresie Polonii Amerykańskiej dobrej zmiany. Ona później się po nas dokonała w Polsce, ale my byliśmy jakby tu prekursorami, co Polonii się spodobało, gdyż nasze idee programowe są zgodne z oczekiwaniami Polonii. Dużo ludzi się przyłączyło o poglądach prawicowych. Założyliśmy w związku z tym organizację oddzielną Polonia for Poland. I ona powstała zaraz po wyborach prezydenckich w Polsce, uwieńczona jako inauguracja bankietem z okazji wyboru Andrzeja Dudy na prezydenta. No i do dzisiaj prowadzimy działalność, która głównie polega na czczeniu rocznic patriotycznych, narodowych, a także zapraszaniu gości specjalnych z Polski, tak jak dzisiaj właśnie pana ministra na ten czas też święta szczególnego, tak jak pan wspomniał, konstytucji, flagi polskiej. Nie zapominajmy też, że dzisiaj jest święto Matki Bożej Królowej Polski 3 maja. Więc to są takie wyzwania nasze, ale również bierzemy udział w zjazdach Polonii Świata, które odbywają się co 5 lat w Polsce. Ostatni był w ubiegłym roku. Bierzemy również udział w Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych i Zimowych, także które co 2 lata się odbywają. Zapraszamy Polonię do udziału w nich. No i tutaj na Polonii dbamy o młodzież polonijną, która głównie skupia się, nasza działalność tu skupia się na organizacji zawodów sportowych, między innymi też turniejów szachowych z okazji Święta Niepodległości. Bardzo dużo dzieci i młodzieży uczestniczy i to jest jakaś forma wychowania patriotycznego młodzieży polonijnej, bo to się wiąże też z prelekcjami różnymi. Zapraszamy też historyków, którzy przedstawiają tą część historii Polski. No i oprócz tego organizujemy msze święte za ojczyznę i z okazji, powiedzmy, rocznicy katastrofy smoleńskiej odbywa się msze święte w kościele świętego Ferdynanda każdego 10 miesiąca. Przeważnie bierzemy udział, a wcześniej również organizowaliśmy różne wydarzenia związane z katastrofą smoleńską dla podkomisji smoleńskiej, tu na czele z panem ministrem, między innymi w Downtown Chicago w 2018 roku zorganizowaliśmy dużą konferencję międzynarodową z udziałem dziennikarzy międzynarodowych. To rzeczywiście przyczyniło się w dużej mierze do rozpowszechnienia tej sprawy, no ale tutaj pan minister później bardziej szczegółowo na ten temat powie. No a ja kończąc już o naszej organizacji, chciałem serdecznie zaprosić również na Paradę 3 maja, w której bierzemy udział jako Polonia for Poland i Radio Maryja w jednej grupie marszowej. No i mamy zaszczyt również gościć w naszej grupie marszowej pana ministra Antoniego Macierewicza. Serdecznie dziękujemy, panie ministrze. Nasz numer grupy marszowej 101, serdecznie zapraszamy. Także ja dziękuję za ten trochę przydługi wywód i oddaję głos.
Panie Bogusławie, ja tutaj jeszcze spytam o jedną ważną rzecz, dlatego że my teraz porozmawiamy z ministrem, ale będzie okazja do publicznego spotkania właśnie z bohaterem dzisiejszego odcinka, więc jeszcze o to bym poprosił, o te informacje. Oczywiście, panie Bogusławie, to będzie jutro wieczorem, tak?
Tak, oczywiście. Dziękuję, że pan wspomniał, choć na końcu jeszcze możemy to...
Przypomnijmy, oczywiście.
Spotkanie z panem ministrem Antonim Macierewiczem dla Polonii odbędzie się w sobotę, czyli po paradzie, ale wieczorem o godzinie 8:30 w sali parafialnej kościoła świętego Ferdynanda w Chicago. Także serdecznie zapraszamy Polonię. Można będzie oczywiście też zadawać pytania po wysłuchaniu prelekcji. Także zapraszamy.
Jeszcze do tego wrócimy oczywiście na sam koniec. Ja z tego miejsca zapraszam wszystkich słuchaczy na stronę internetową poloniaforpoland.com po więcej informacji. A teraz już oddajemy głos naszemu dzisiejszemu gościowi, czyli minister Antoni Macierewicz. Panie ministrze, no pytań na pewno i wątków rozmaitych można tutaj z panem poruszyć, bo spędził pan całe życie w polityce. Jest pan...
Nie całe życie, dopiero... Od mniej więcej 14 roku życia.
Tak, no. Panie ministrze, bo to jest tak, jeżeli chodzi o same statystyki, to wybrany został pan teraz posłem na kadencję 10 Sejmu. Jest to powołanie po raz 10, przepraszam, po raz 8. Jest pan niewątpliwie w tej ścisłej czołówce naszych obecnych polityków, chyba tylko Jarosław Kaczyński i Marek Sawicki. Chyba 9 razy piastowali to stanowisko, więc to na pewno bardzo chwalebne. Miał pan też dużo różnych innych funkcji w przeszłości, między innymi funkcja ministra obrony narodowej, więc...
A także spraw wewnętrznych.
To było wcześniej, to było w 91-2, tak? To zgadza nieco się. Starsza historia.
No i przez ten okres kierowałem
różnymi
służbami specjalnymi, zarówno cywilnymi, jak i wojskowy.
Więc właśnie w związku z tym moje pierwsze pytanie może będzie takie trochę zwyczajne. Czy nie jest pan już zmęczony tym wszystkim? Czy nie jest pan już zmęczony tą polityką? Ja wiem, że wiek tutaj nie ma dużo do znaczenia, bo chociażby nasz prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden jest od pana starszy, więc tutaj wiek nie ma nic do... Tutaj nie ma żadnego związku bardzo często, ale czy pan jako człowiek, jako polityk, jak pan widzi najbliższe lata? Czy widzi pan się jako poseł na Sejm kadencji 11? Jak pan swoją przyszłość planuje polityczną.
No i już pan nawiązuje do sytuacji amerykańskiej. Rzeczywiście tak.
Sześć lat różnicy.
Pan prezydent Biden bardzo jest dynamiczny, ale jeżeli pan porówna to z panem prezydentem Trumpem, to widzimy, że ten, który też starszy jest ode mnie, widzimy,
że
ten dynamizm jest naprawdę rewelacyjny. Ale ja przedtem chcę dwa słowa, jeśli można, powiedzieć w sprawie Polonia dla Polski. Polonia dla Polski to jest naprawdę organizacja, która jest niesłychanie dla mnie ważna z wielu powodów, zarówno tych, które pan tutaj zrelacjonował, związane z państwa obecnymi działaniami, jak i z genezy, dlatego, bo genezą jest jedno z najważniejszych środowisk, jakie w ogóle było w Polonii chicagowskiej, mianowicie struktura Pomost, która powstała w latach 80. i naprawdę zmieniła Polonię, zdynamizowała w stanie wojennym w strukturę absolutnie niepodległościową, absolutnie wspierającą Polskę, naprawdę niesłychanie dynamiczną i tak jest po dzień dzisiejszy. Ta geneza Pomostu, który niestety został później zniszczony w końcu lat 80., ale właśnie Polonia for Poland, czyli Polonia dla Polski, a to jest największa Polonia na świecie. W związku z tym naprawdę jesteśmy za to wdzięczni, za wasze wsparcie i organizacji państwa za to bardzo wdzięczni. Wtedy mnie zaprosiła w 92 roku pani Dzierżgowska, pan Hartmar. To naprawdę... dzień dzisiejszy jest dla mnie niesłychanie z tego punktu widzenia ważny, że jest kontynuacja walki Polonii o niepodległość Polski. A ja zmęczony nie jestem, ale jestem i wszyscy mamy świadomość dramatyzmu, w jakim Polska się znajduje, dlatego że ci, którzy obecnie przejęli władzę, chcą zlikwidować państwo polskie, podporządkowują się Niemcom, podporządkowują się temu, żeby przekształcić Polskę w część państwa Unii Europejskiej. Mamy do czynienia z dwoma agresjami. Z jednej strony ze straszliwą agresją militarną rosyjską i zagrożeniem militarnym i zbrodniczym ludobójstwem rosyjskim. A z drugiej strony jest dążenie do tego, żeby zamiast państwa polskiego, żebyśmy byli strukturą podporządkowaną i będącą zdeterminowaną przez decyzje Niemców, przez decyzje Brukseli, przez decyzje Unii Europejskiej. Z całym szacunkiem do Unii Europejskiej, bo to bardzo ważna była kiedyś przecież struktura i porozumienie z innymi państwami europejskimi jest dla nas bardzo ważne, ale Polska nie będzie likwidowała własnego państwa, nie będzie się podporządkowywała innej strukturze w żadnym wypadku. Dzisiaj polscy rolnicy protestują przeciwko temu, polscy robotnicy protestują przeciwko temu. Wielkie struktury niepodległościowe, takie jak Prawo i Sprawiedliwość, ale także wiele innych, jednoznacznie odrzucają właśnie ten kierunek działania. Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest dla nas najważniejszy.
Jak państwo słyszycie, oczywiście minister tutaj sięga po daty z lat 80., 90., widzicie państwo sami, minister Antoni Macierewicz jest w tej polityce od 14 roku życia, tak jak powiedzieliśmy, jest to całe życie, ale już pan nam powiedział, że nie jest pan zmęczony, czyli nie spodziewamy się jakiegoś odejścia.
Tak, na razie pan byłam zmęczony, no to jest,
ale całą tą
to
polityką.
Jest naturalne, ale ważniejsze jest, żeby Polska była niepodległa niż nasze indywidualne problemy.
Panie ministrze, w takim razie co można zrobić, bo lepiej rozmawiać raczej o przyszłości niż o przeszłości. Co można zrobić w tym momencie? Wiemy, że mamy ostatnio dużo wyborów w Polsce. Jest akurat taki okres, w którym mieliśmy wybory parlamentarne, później były wybory samorządowe, a teraz mamy jeszcze kolejne wybory. Wybory za miesiąc, które odbędą się do Europarlamentu. My jeszcze w Stanach zresztą mamy tutaj pod koniec roku, więc rzeczywiście to jest taki rok dość specyficzny, jeżeli chodzi o politykę. Więc może porozmawiamy chwilę na temat tego, co nadejdzie za miesiąc. Chciałbym się ustosunkować do tych pana słów odnośnie przede wszystkim Niemiec, odnośnie Unii Europejskiej. W tym tygodniu mieliśmy rocznicę 20 lat dołączenia do Unii Europejskiej, więc z tej perspektywy na pewno chciałbym pana pytać o pana opinię na ten temat. Wiele sondaży mówi o tym, że ludzie no już nie tak pozytywnie określają Unię Europejską w tym momencie, że jednak ten hura optymizm, referendum, które się odbyło 21 lat temu, to było, wiązało się z tym, że praktycznie wszyscy Polacy chcieli oczywiście dołączyć do Unii Europejskiej. Teraz jest z tym nieco gorzej. Dużo osób zastanawia się, czy Unia daje nam więcej, czy więcej nam zabiera, jeżeli chodzi chociażby o pieniądze, czy o wolność. Więc na pewno w kontekście tych wyborów chciałbym spytać o postulaty pana ugrupowania, czyli Prawa i Sprawiedliwości, bo te postulaty dotyczą między innymi Zielonego Ładu, czyli nie dla Zielonego Ładu, nie dla paktu migracyjnego i tak jak pan wcześniej zresztą wspomniał, spraw dotyczących obronności i tego, jak silnym państwem i niezależnym będzie Polska. Więc jaki macie plan? I też chciałbym skorzystać z tej okazji, żebyśmy może zachęcili ludzi, żeby jednak poszli i zagłosowali. Będzie można to zrobić również tutaj u nas w Stanach Zjednoczonych, zagłosować w wyborach do Europarlamentu.
Tak, tak, to ma pan absolutnie rację, to zresztą trzeba rozszerzyć, bo to jest także problem stosunku do małżeństw, stosunku tak. do relacji rodzin. To nie jest kwestia ideologiczna, bo to jest kwestia rodziny, a Unia Europejska rozbija teraz rodzinę, a to jest przecież fundament, zwłaszcza dla Polski. Naród polski jest zbudowany w oparciu o silną rodzinę. Unia Europejska niestety kwestionuje rodzinę, kwestionuje naszą tożsamość indywidualną. Także to ma daleko idące konsekwencje. Nie tylko forsuje, ale próbuje ująć w swoim prawodawstwie morderstwo dzieci, które się jeszcze nie urodziły. Na to nie ma zgody. Na to nie ma zgody, żeby było jasne. W tej sprawie Polacy się nie zgadzają. Nie ma możliwości, żeby nasze życie było determinowane przez morderstwo dzieci, które mają się urodzić. w żadnym wypadku. I tych kwestii jest dużo więcej. Jest także kwestia kształtowania młodzieży w szkolnictwie. Historia jest przez obecną formację kwestionowana. Nie ma zgody na zawarcie w podręcznikach historycznych no, tych walk, które prowadziliśmy z Niemcami. Zwycięstwa Polaków nad Niemcami są likwidowane z podręczników historycznych. To są po prostu różnorodne szaleństwa związane z zależnością obecnej władzy od właśnie struktury niemieckiej i od różnych innych problemów. Mówię o tym dlatego, żebyście Państwo sobie zdawali sprawę, że stosunek do Unii Europejskiej jest wynikiem nie zmiany Polaków, otwarcia na współpracę z innymi państwami europejskimi. Jesteśmy zdecydowani na to otwarcie, ale doszło w ciągu ostatnich 20 lat zmiana w Unii Europejskiej. Dominacja Niemiec jest tak olbrzymia, że Niemcy niedawno zadeklarowały, że to one będą decydowały o flance wschodniej, że to one będą decydowały o polskim wojsku, że to one będą decydowały o naszym bezpieczeństwie. I niestety aprobata ze strony obecnie rządzących idzie w tę samą stronę, a równocześnie przecież to jest formacja, która polskie wojsko przed rokiem 2015 likwidowała kilkaset formacji wojskowych, było zlikwidowanych, było zmniejszanych, miało ich nie być w ogóle. Dopiero my po 2015 roku, tak się złożyło, że ja byłem wtedy ministrem obrony narodowej, zaczęliśmy odbudowywać wojsko, które we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi dzisiaj jest naprawdę silne. Dokonaliśmy przecież niesłychanie fundamentalnej zmiany relacji międzynarodowej. Mianowicie pan prezydent Obama, a później bardzo zaangażował się to pan prezydent Trump szczególnie, zgodził się na to, żeby w Polsce stacjonowały wojska amerykańskie, a także wojska Unii Europejskiej. To szczyt NATO z 2016 roku, który ja prowadziłem akurat, podjął taką właśnie decyzję. To fundamentalna kwestia. Do tego czasu nie wolno było na stałe mieć wojska amerykańskiego czy wojska natowskiego. W 1997 roku Rosja od tego czasu uniemożliwiała to. W 2016 roku przełamaliśmy tą rzecz. W związku z tym Polska jest rzeczywiście państwem, które jest bronione przez silne wojsko polskie, tak długo jak długo oczywiście ono będzie kontynuowane z naszego dorobku, oraz przez sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Z całym szacunkiem dla wszystkich innych państw europejskich, nie ma tak wielkiej potęgi militarnej i tak gwarantującej bezpieczeństwo pokojowe, jak współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. To jest zupełnie oczywiste i dlatego ta niechęć Niemców, niechęć Francuzów wobec Stanów Zjednoczonych jest dla nas rzeczą niedopuszczalną. Mówię o tym dlatego, żebyście Państwo zrozumieli, że sprawa relacji z Unią Europejską dotyczy gospodarki, stąd protest rolników Zielonego Ładu, ale nie tylko rolników, jak Państwo wiecie, Zielony Ład uderza w rolników, ale uderza także w polską energetykę. Sprawia, że my w ciągu najbliższych 5 lat mamy w ogóle zlikwidować możliwość korzystania z węgla. No przecież to jest absolutne szaleństwo, bo 70% polskiej energetyki właśnie polega na polskim węglu, a to może zostać zupełnie zlikwidowane. To jest katastrofa zarówno w sensie dostępu do energetyki, jak i katastrofa finansowa, bo wzrost pieniędzy, jakie będą płacili Polacy w związku z tym jest gigantyczny, gdyby się na to zgodzić. Dlatego też te problemy związane z Unią Europejską są bardzo zasadnicze i będą zapewne rozstrzygane nie tylko tymi wyborami, wracając do tego, co pan mówił, tymi wyborami, które będą za miesiąc, to bardzo, bardzo ważne, no ale zapewne później decyzją całego narodu polskiego, który będzie musiał zdecydować, czy zgadza się na to, żeby być częścią państwa europejskiego. Żeby być częścią państwa, które narzuca takie właśnie idee, jak te, które streściliśmy teraz zarówno pan, jak i ja przed chwilą. Na to zgody właśnie nie mam. Mówię o Prawie i Sprawiedliwości, ale mówię także o wielkiej strukturze, jaka powstała tydzień temu, biało-czerwonej. Została powołana struktura biało-czerwona, która nie jest partią polityczną, tylko strukturą społeczną, jednoznacznie przy różnicach politycznych nawet, ale jednoznacznie podkreśla niepodległość Polski jako fundament naszego dzisiejszego działania. I wybory do partii, Unii Europejskiej będą miały także olbrzymie znaczenie, bo chodzi o stworzenie sojuszu z tymi państwami, z tymi środowiskami innych państw europejskich, a dotyczy to przecież Hiszpanii, dotyczy to Portugalii, dotyczy to Włoch, dotyczy to państw skandynawskich, dotyczy to Węgier i państw południowej Europy, które podobnie jak Polska w żadnym wypadku nie zgadzają się na to, żeby Unia Europejska przekształciła się w jedno państwo dominujące wszystkie struktury narodowe i narzucające taką niemiecką linię polityczną. A wracając do kwestii, którą pan na samym początku podjął, chcę jednoznacznie powiedzieć, że cały ten problem ma swoją genezę właśnie w zbrodni smoleńskiej, bo zbrodnia smoleńska w 2010 roku była pierwszym sowieckim, rosyjskim atakiem na państwo natowskie i państwo Unii Europejskiej. Przedtem takiego ataku, zamordowania prezydenta i całej elity narodowej, niepodległościowej Polski nie było. To był pierwszy atak. Atak, który dzisiaj jest kontynuowany. Atak, który ma zniszczyć Polskę, ma zniszczyć także całą Europę. Na to nie ma zgody. Musimy zawrzeć sojusz z innymi państwami, musimy zawrzeć i podtrzymać sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, musimy wzmocnić naszą militarną możliwość przeciwstawienia się Rosji i tym wszystkim, którzy chcą zniszczyć państwo niepodległe Polski.
Zamykając wątek tych wyborów do Europarlamentu, to już za miesiąc, tu usłyszeliśmy od pana ministra kilka informacji, ale jest też na przykład też wątek tego paktu migracyjnego i też nie zgadzacie się oczywiście na to, ale...
Ale żebyście państwo, przepraszam, że przerywam, żebyście państwo zrozumieli, dlatego bo mówimy słowo migracja, nie bardzo do końca wiadomo o co chodzi. Tymczasem tutaj chodzi o to, że Unia Europejska nie tylko się zgadza, ale chce narzucić Polsce, żebyśmy przyjmowali te grupy ludności z Azji, z Afryki, a które nielegalnie przybywają. Nielegalnie to nie, nie chodzi o to, żeby poszczególne firmy
mogły
kogoś ściągać, bo to oczywiście jest naturalne i tutaj nie ma żadnego przeciwstawienia się. Sprawdza się daną osobę, weryfikuje się, jaka ta osoba jest, przyjmuje się ją na bardzo określony tylko czas, prawda? Ona później wyjeżdża, pracuje i wyjeżdża i tak dalej. A tutaj chodzi o to, żeby Polska stała się otwartym państwem na tych, którzy przybywają nielegalnie, tych wszystkich, którzy doprowadzają do tych tragedii, jakie są w Sztokholmie, jakie są w Paryżu, jakie są w Berlinie, jakie są po prostu wszędzie. Z całym szacunkiem dla tych ludzi, oni po prostu najczęściej zachowują się jak przestępcy.
My co prawda Unii Europejskiej tutaj w Stanach Zjednoczonych nie mamy, ale też mamy ten problem, dzielimy akurat ten problem tutaj z Europą, z wieloma krajami, ale my nie będziemy...
I Niemcy chcą zmusić nas, żebyśmy to przyjęli. Tak naprawdę to chodzi o przesunięcie ludzi, których poprzednia pani szefowa Niemiec przyjęła.
Tak, to było jej zaproszenie,
prawda?
Bardzo
to ona
często,
ponad
tak.
milion ludzi wzięła. Teraz większość z tych ludzi po prostu się w Niemczech nie nadaje. Oni chcą się ich pozbyć i chcą ich przesunąć między innymi do Polski. Nie ma na to zgody.
No to panie ministrze, w takim razie ja chciałbym tutaj połączyć dwa wątki. Przejdziemy do kolejnego tematu. Wątek propagandy i ten wątek propagandy, która istnieje szczególnie w ostatnich latach, ale była z nami raczej zawsze, teraz można po prostu używać jej trochę w inny sposób, bo technologia nam na to pomaga. Jest łatwiejsza, używając internetu, chociażby social media. Ten wątek propagandy związany, i tutaj chciałbym dokończyć temat tej migracji niekontrolowanej i przejść do kolejnego, moglibyśmy przejść do tematu właśnie katastrofy smoleńskiej. Więc wątek propagandy w tym momencie bardzo dużo osób widzi, że o ile wy jak rządziliście przez lata, wy, mówię ugrupowanie Prawa i Sprawiedliwości, to jednak ten temat migracji słyszeliśmy bardzo często, z czym się zgadzało bardzo dużo Polaków, był taki, że jesteśmy za silnym polskim państwem, stawiamy właśnie na rodziny, na tradycje, na kulturę, ważne są dla nas te wartości i ważne jest dla nas to, żeby właśnie nie dopuszczać do takich sytuacji, które się dzieją w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, jeżeli chodzi o właśnie przestępstwa przede wszystkim. Więc to
no o i tym... zagrożenie, tak. I zagrożenie przede wszystkim dla kobiet, prawda, ale także dla dzieci.
Tak, oczywiście, więc o tym słyszeliśmy przez lata i ja muszę powiedzieć, że też się z tym zgadzałem oczywiście, ale tuż przed wyborami, wyborami parlamentarnymi, które odbyły się pół roku temu, mniej więcej właśnie podczas ubiegłego lata, wynikła ta sprawa związana z aferą, tak zwaną aferą wizową, aferą paszportową. I wtedy właśnie, ja tu chciałbym połączyć ten czynnik propagandy, wtedy właśnie ówczesna opozycja... przekształciła cały ten temat w taki sposób, że to jednak wy nie jesteście obrońcą właśnie przed tą niekontrolowaną migracją, tylko że jednak i tak ściągaliście, że były to tysiące i tych wszystkich osób tutaj mam. Tak, i te wszystkie osoby tutaj mamy.
Prawda jest taka.
Udało im się to, jeżeli chodzi o...
Jeśli chodzi o propagandę, w dużym stopniu im się to udało, ale oczywiście to było nieprawdopodobne. Jedno z największych, nawet większe niż w okresie komunistycznym, absolutnych kłamstw, dlatego, bo do czyło przestępstwa, które zresztą zostało rozpoczęte jeszcze wtedy, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, dotyczyło 300 wypadków. Rzeczywiście było przestępstwo dotyczące 300 nielegalnych wiz. Tak, rzeczywiście było. Ale oni mówili o 300 tysiącach. O 300 tysiącach. W związku z tym pokazali przestępstwo lokalne jako przestępstwo narodowe, co jest absolutnym kłamstwem, nie mającym nic wspólnego z rzeczywistością. Teraz już się przyznali, że to było małe przestępstwo, ale wtedy uzyskali rzeczywiście wsparcie, zwłaszcza u osób, które się nie orientowały w rzeczywistości politycznej, które ze względu na to, że te 8 lat sprawiło, że naprawdę polskie rodziny, zwłaszcza lokalne, ale także w wielkich miastach, no po prostu żyją nieporównanie lepiej niż żyły kiedykolwiek. W związku z tym zajmują się własnymi sprawami. Bardzo wielu ludzi nie zajmowało się działalnością polityczną i gdy propaganda im uderzała w głowę, to ją po prostu przyjęli. Teraz już Polacy wiedzą, jak wygląda antypolska realizacja Platformy Obywatelskiej.
Więc właśnie, ten czynnik propagandy jest tu niezwykle ważny w dzisiejszych czasach, bo rzeczywiście, tak jak pan minister powiedział przed chwilą, doszliśmy do takiej sytuacji tuż przed wyborami, że każdy cudzoziemiec, którego widzieliśmy w naszym kraju, był kojarzony przez tę propagandę z tym, że i ten, i tamten, i w Warszawie, i w Krakowie, to jest wasza wina, więc tak to zostało po prostu przedstawione, ale ciężko się w sumie z tym zgodzić, dlatego, że przez lata widzieliśmy, jakie mieliście zdanie na ten temat i też widzimy zdanie obywateli innych krajów, które mówią, że jednak Polska jest jeszcze w Europie tym prawdopodobnie ostatnim bastionem też takiej normalności związanej z kulturą, z rodziną i z bezpieczeństwem. I bardzo dużo osób o tym mówi, że jednak Polska jeszcze się przed tym wszystkim broni, a oczywiście to wy rządziliście przez ostatnie lata, więc ciężko tych dwóch faktów nie łączyć ze sobą.
Ale co więcej, to jest właśnie problem, który jednoznacznie stawiamy teraz, zarówno w wyborach polskich, jak i w wyborach wobec Unii Europejskiej, dlatego że w tej sprawie, tak jak pan słusznie mówi, inne narody widzą, jakie są pozytywne skutki naszych rządów. W związku z tym chcą razem z nami w Unii Europejskiej stawiać te sprawy jednoznacznie i mam nadzieję, że ten sojusz doprowadzi do tego, że Unia Europejska nie będzie już narzucała właśnie takich kierunków działania. To jest nasze podstawowe zadanie za miesiąc.
Tak, pierwsza misja jest już za miesiąc. To będą bardzo ważne wybory do Europarlamentu. Przypominamy o tym, dlatego że ewidentnie widać, że zmienia się i w Unii Europejskiej, na całym świecie, że jednak te ugrupowania prawicowe odzyskują głos, przede wszystkim w Unii Europejskiej. Więc tutaj dużo ekspertów mówi, że o tym, że za miesiąc te wybory mogą pokazać, że zmieni się znacząco podejście.
Na pewno
Unii
się
Europejskiej.
Zmieni. Jest problem z skali tej zmiany. To zobaczymy. Mam przecież świadomość, że jeżeli chodzi o Polskę, to my mamy bardzo niewielu posłów w Unii Europejskiej, 53. Tak. Cała Polska, nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale cała Prawo i Sprawiedliwość ma 25, wygrywa, prawda? I zapewne liczymy na to, że wygramy teraz też, ale mamy też świadomość, że tylko sojusz z innymi narodami mającymi poglądy i środowiskami mającymi poglądy takie same, czy zbieżne z poglądami naszymi, da możliwość sprawienia, żeby Unia Europejska nie została przekształcona w takie państwo, które chce narzucić wszystkim swoją ideologię. Naprawdę ideologię, która ma sprawić, że Europa będzie strukturą nieporównanie bardziej antyludzką niż jakiekolwiek inne państwa w środowisku właśnie zachodnim.
Panie ministrze, powiedział pan tutaj słowo sojusz, więc może o tym słowie chciałbym powiedzieć, bo jak widać przy okazji ostatnich wyborów parlamentarnych, to słowo sojusz z waszego punktu widzenia, waszego ugrupowania było tutaj kluczowe. Chociaż wygraliście wybory parlamentarne, jeżeli chodzi o procentowy oczywiście i procentowy wynik, o same głosy.
Największą formacją sejmową, to jest, żebyście państwo mieli jasność, to właśnie Prawo i Sprawiedliwość ma najliczniejszych
posłów. To było 7 600 000, niespełna 8.
I 196 posłów.
I jak przejdziemy, jak cofniemy się o te kilka lat do ostatnich wyborów z 2019 roku, to zobaczymy, że wtedy głosowało na was 8 milionów, więc to generalnie jest ten sam elektorat, jeżeli chodzi o taką samą moc. Tylko wtedy rządziliście, dlatego że między innymi ta frekwencja oczywiście była o 3 miliony mniejsza. I tutaj w dalszym ciągu chciałbym tylko tak krótko, żebyśmy skomentowali te ostatnie wybory, w związku z dalej z tym słowem propaganda. Dlatego, że tak, co się zmieniło? Czy rzeczywiście ta propaganda była na tyle silna przez ostatnie lata, że zmobilizowała te 3 miliony wyborców, które wybrało się do urn i zagłosowało między innymi na inne ugrupowania, takie jak chociażby Trzecia Droga, które ugrupowanie to dostało tutaj zaskakująco wysoki wynik i to też
13% ilości.
Tak, i to też zmieniło cały układ, bo dzięki temu między innymi Koalicja Obywatelska mogła teraz stworzyć rząd, więc to są 3 miliony nowych głosów.
Tylko momencie... to są cztery partie, prawda, które się między sobą naprawdę bardzo różnią, a zwłaszcza ci, którzy
zresztą
głosowali.
Widzimy to, co się dzieje.
A zwłaszcza ci, którzy głosowali, są świadomi, że w istocie jest realizowana zupełnie inna polityka niż ta, którą oni łączyli z tą formacją pana Hołowni, prawda? Dlatego, bo wierzyli panu Hołowni w to, co on mówi, propolskie, prospołeczne i tak dalej, a rzeczywistość jego działań jest zupełnie, zupełnie inna. To, co się dzieje z jak mówię, z rolnictwem, to co się dzieje z energetyką, to co się dzieje z gospodarką, to są rzeczy tragiczne. To jest po prostu likwidowanie, niszczenie polskiego potencjału.
Panie ministrze, to tak tylko na marginesie i zaraz dokończymy ten wątek odnośnie ostatnich wyborów. Marszałek Szymon Hołownia, skoro wspomniał pan o nim, chciałbym spytać o pana opinię na jego temat. Co pan myśli o tym pół roku, które minęło, jeżeli chodzi o sprawowanie urzędu przez jego osobę? Dlatego, że o ile przez pierwsze tygodnie obserwował pan to też na pewno, że Polska troszkę tak jakby zachłysnęła się. Na pewno wyborcy oczywiście Koalicji Obywatelskiej zachłysnęli się tym, że mamy takie, było mnóstwo takich komentarzy i to też oczywiście działania propagandowe też na pewno były z tym związane, że mamy takiego wspaniałego marszałka.
To jest bardzo ciekawe, dlatego, bo pan traktuje jako punkt widzenia społeczny tego, co się stało z mediami, a media zostały, jak wiadomo, zlikwidowane. Obecny rząd zniszczył niepodległe media bezprawnie. Decyzje sądu są w tej sprawie jednoznaczne. To, co się stało z telewizją, to, co się stało z radiem publicznym, to wszystko są działania niezgodne z prawem. Rząd przejął te media i narzucił swoją propagandę całemu społeczeństwu i tę propagandę pan traktuje poważnie, niesłusznie, dlatego, że społeczeństwo jednoznacznie przyjęło, no między innymi telewizję Republika jako główne medium, bo rzeczywiście medium niezależne, a nie podporządkowane rządowi.
Ja staram się tutaj oczywiście stanąć jakoś pośrodku tego sporu, jeżeli chodzi o partie polityczne, chociaż nasi słuchacze...
No ale warto znać prawo. Warto znać konstytucję, warto znać prokuraturę, warto znać sądy. Otóż to wszystko są instytucje, które są kwestionowane przez obecny rząd. Nawet więcej, gdy pan pyta o pana Hołownię, on stara się pięknymi słowami robić ludziom, że tak powiem, dezinformację.
Ale i tak notowania mu spadło, widzimy to.
Ale przecież, jak państwo zapewne wiecie, nie jest w stanie przyjąć żadnej ustawy i ich polityka jest realizowana niezgodnie z prawem. Dlatego, bo nie mogą przeprowadzić ustaw. Ich ustawy, które są przeciwko Polsce przyjmowane, nie są aprobowane przez pana prezydenta, a oni mają za mało posłów, żeby zakwestionować stanowisko pana prezydenta. W związku z tym nie mają podstawy prawnej, mają tylko podstawę bezprawnej przemocy i tak realizują obecną politykę.
Tak, ale jednak właśnie ta propaganda pomogła im tutaj oczywiście na pewno w znaczącym stopniu jednak wygrać te wybory, zawiązać ten sojusz, dlatego że
dokładnie
właśnie
jest tak, jak pan mówi.
O ten jeden wątek chciałem pana spytać, jeżeli chodzi o młodych ludzi, bo o ile widzimy, że w kategoriach wiekowych w większości jednak dajecie sobie radę bardzo dobrze, szczególnie od 30 roku życia już tych świadomych wyborców, o tyle 18-29 to jest ten, praktycznie ta jedyna kategoria, w której tak, wasze notowania są...
Nie jest. Tak, jest było. Tak. Tak było podczas tych wyborów pół roku temu, ale już teraz jest inaczej. Już właśnie teraz młodzież zorientowała się, że została wprowadzona w błąd i już są zasadnicze zmiany, także wśród młodzieży, jeżeli chodzi o decyzje, jak dalej będą głosowali, jak dalej będą
działali. Czyli jest pan spokojny,
działali.
O to, tak? Jeżeli chodzi o tych młodych wyborców.
W polityce nie można być spokojnym.
Tak. Trzeba być zawsze gotowym na wszystko.
W polityce trzeba działać, tak. Dlatego że w sytuacji Polski, która jest zagrożona z dwóch stron, tak jak była podczas Konstytucji 3 maja. Przecież warto sobie uświadomić. Pan mówił, żebyśmy rozmawiali o sytuacji obecnej, a nie przywoływali historii. Warto historię...
Pan był nauczycielem historii. Nasi słuchacze mogą o tym nie wiedzieć.
To prawda.
Tak,
więc to prawda. Pan z historią... Byłem na uniwersytecie rzeczywiście wykładowcą swego czasu. Otóż warto sobie uświadomić, że obecna sytuacja jest bardzo podobna do sytuacji wtedy, kiedy zniszczono Polskę dzięki temu, że Polska przyjęła konstytucję niepodległościową. Konstytucję 3 maja zarówno Niemcy, jak i Rosja zaatakowali Polskę, żeby ją zniszczyć, żeby uniemożliwić odbudowę silnego państwa polskiego. I niestety obecna sytuacja jest bardzo podobna. Grozi nam także sojusz niemiecko-rosyjski. Mam nadzieję, że do niego nie dojdzie. Głęboko wierzę, że Stany Zjednoczone, zwłaszcza prezydent, który zostanie wybrany w listopadzie tego roku, w żadnym wypadku na ten kierunek polityczny się nie zgodzi, bo to by doprowadziło do dwóch tragedii. Tragedii polegającej na zniszczeniu państwa polskiego i zniszczeniu Europy Środkowej, ale także tragedii Stanów Zjednoczonych, które byłyby wyrzucone z Europy. Fundamentem stanowiska rosyjskiego ujętym w materiale z roku 2021, który został przekazany Stanom Zjednoczonym oraz przekazany NATO, był warunek rosyjski, żeby wojska Stanów Zjednoczonych zostały wyeliminowane z Europy. Myślę, że na to się nigdy Stany Zjednoczone nie zgodzą, bo to by znaczyło, że Eurazja stałaby się potęgą, która by dla Stanów Zjednoczonych była największym zagrożeniem. A więc sojusz polsko-amerykański jest fundamentem dla obu państw i dla obu narodów i dla naszej przyszłości.
Panie ministrze, bardzo dobrze nam się rozmawia, moglibyśmy jeszcze pewnie rozmawiać z godzinę, ale już spiesząc ku końcowi, jeszcze chciałbym poruszyć na pewno jeden temat, jeden bardzo poważny temat oczywiście, związany ze zbrodnią, z katastrofą oczywiście, do której doszło 14 lat temu, więc ten wątek chciałbym na pewno poruszyć, a później, jeżeli pan pozwoli, na koniec będą jeszcze takie krótkie, trochę luźniejsze tutaj pytania, już nie tak związane z polityką oczywiście, więc właśnie, ten temat, ciężko o tym temacie nie rozmawiać, szczególnie z pana osobą. Dlatego, że jeżeli chodzi o katastrofę smoleńską, o tego, o to wydarzenie, do którego doszło 14 lat temu, to jest pan w Polsce osobą, której nazwisko od razu przychodzi na myśl, przez to, że był pan oczywiście, jest pan nadal szefem podkomisji smoleńskiej, więc wobec tego na pewno chciałbym spytać o te kwestie. Pierwsza sprawa zasadnicza jest związana z tym, jak wygląda sytuacja w chwili obecnej, dlatego, że być może wielu słuchaczy nie wie, ale podkomisja w dalszym ciągu działa będzie działać,
oczywiście,
tak? Pomimo tego, co słyszeliśmy, tak?
Komisja oczywiście działa, dlatego że decyzje pana Kosiniaka-Kamysza, który jest ministrem obrony narodowej i stwierdził, że on likwiduje podkomisję, jest nielegalna, jest bezprawna, podobnie jak bezprawna jest właśnie likwidacja radia czy telewizji niezależnych. To nie jest zgodne z prawem. Pan Kosiniak-Kamysz mógłby doprowadzić do zakwestionowania naszej komisji, gdyby powołał inną komisję, która by udowodniła, że...
Która by zbadała sprawę, tak?
Zbadałaby przebieg wydarzeń, przebieg dramatu smoleńskiego i gdyby się okazało na skutek tego badania, że my nie mamy racji, że uznanie przez rząd polski naszego raportu jako oficjalnego stanowiska rządu i narodu polskiego jest niesłuszne, to wtedy mógłby to zakwestionować. Ale on tego nie zrobił, nie powołał takiej komisji. On chce atakować nas osobiście, osobiście, w tym rzeczywiście powtarza często głównie moje nazwisko. Proszę bardzo, niech on je powtarza na okrągło, mnie to specjalnie nie przeszkadza. Obowiązkiem pokazania, tak jak było obowiązkiem przywrócenia prawdy o zbrodni katyńskiej, o ludobójstwie katyńskim. Chociaż przecież wówczas komuniści razem z Rosjanami mówili, że Rosjanie są niewinni. Dzisiaj pan Donald Tusk broni Putina, mówiąc, że to nie Putin zrobił, że to nie Rosjanie zrobili, to Polacy zrobili. Polscy piloci doprowadzili do tej tragedii. Takie jest stanowisko pana Donalda Tuska, takie jest stanowisko pana Kosiniaka-Kamysza, takie jest stanowisko ludzi, którzy wspierają Rosję, którzy bronią Rosji, bronią ich zbrodnię smoleńską, która, powtarzam, której celem było zamordowanie prezydenta, ale także elity narodowej, po to, żeby wyeliminować ten kierunek działania Polski, który uniemożliwia sojusz rosyjsko-niemiecki, bo o to chodziło w tej zbrodni. To nie była sprawa osobista wyłącznie, to była sprawa polityczna, analogiczna do agresji w końcu XVIII wieku, która doprowadziła do zniszczenia Konstytucji 3 maja i zniszczenia polskiej niepodległości. Sprawa smoleńska jest początkiem, dramat smoleński, zbrodnia smoleńska jest początkiem tej agresji, z którą teraz mamy do czynienia. Dlatego jej wyjaśnienie i skazanie tych ludzi, którzy ją do tego doprowadzili, jest absolutnie konieczne. Ja chcę przypomnieć, państwo mogą o tym nie wiedzieć, że rok temu sąd polski podjął decyzję, iż rosyjscy kontrolerzy lotu właśnie przeprowadzili zamach, którego celem było doprowadzenie do tego, żeby samolot został zniszczony przez uderzenie w ziemię na kilometr przed lotniskiem. Gdy się to nie udało, ponieważ polscy piloci tego nie zaaprobowali, tylko zaczęli odchodzić na drugi krąg do innego lotniska, wtedy wysadzono samolot, przygotowano obie struktury gwarantujące narodowej. Były dwa elementy: doprowadzenie do katastrofy samolotu przez uderzenie w ziemię, a jak się to nie uda, wysadzenie samolotu. I samolot został rzeczywiście wysadzony. A więc musimy mieć świadomość, że to zrobili Rosjanie po to, żeby doprowadzić do zdominowania całej Europy, wyeliminowania polską niepodległość, broniącą przed sojuszem rosyjsko-niemieckim. Dlatego musimy wiedzieć o tym, że to, co się dzieje, jest konsekwencją tamtego działania. To jest bardzo ważne, dlatego że musimy skazać tych ludzi, zarówno wspierając sąd, który podjął decyzję co do kontrolerów lotu, jak i wspierając nasz wniosek, który skierowaliśmy do międzynarodowego Sądu Praw Człowieka w Unii Europejskiej. To zostało przygotowane przez angielskiego wybitnego pana mecenasa Emertona, wybitnego prawnika, i zostało zablokowane przez pana Sikorskiego, gdy tylko doszedł do władzy, który wycofał to, co zostało przekazane wobec zbrodni pana Putina. Broni pana Putina, broni Rosjan. Musimy mieć świadomość, że to jest kierunek polityki pana Donalda Tuska i Sikorskiego. Nie ma zgody na obronę zbrodniarzy, tak jak nie było zgody na obronę ludobójców w sprawie katyńskiej. Sprawa smoleńska jest podobna do sprawy katyńskiej i dlatego musimy ją doprowadzić do ostatecznego wyjaśnienia, ale przede wszystkim do skazania tych ludzi, którzy to zrobili.
I czy na to jest szansa, panie ministrze? Bo już się dowiedzieliśmy, że podkomisja będzie działać w dalszym ciągu, ale jednak rząd...
Działa. Zresztą właśnie niecały miesiąc temu pan Binienda, wiceprzewodniczący podkomisji, przekazał Polonii znakomicie podsumowanie naszego ostatniorocznego działania, które zostało tutaj pokazane w Chicago, ale zostało też w Sejmie przeze mnie zrelacjonowane. Pokazane.
Mogę dodać, że bardzo precyzyjnie to jest niesłychanie robione, zdjęcia satelitarne.
Pokazujące wybuch w co najmniej 100 miejscach samolotu, bardzo precyzyjnie, fragmenty samolotu.
Jeżeli logicznie zgadza się, to analizuje, to nie da się zaprzeczyć, że rzeczywiście doszło tam do jednak zbrodni, do ataku.
Ale jednak wyborcy, jakaś część na pewno, wydaje mi się, że większa wyborców Koalicji Obywatelskiej obecnie, od obecnej partii rządzącej, czy za propagandą, czy nie, ale pewnie to słowo propaganda no, w polityce zawsze wraca w wielu wątkach. Jednak niektórzy próbują zamykać usta osobom, które odważą się nawet powiedzieć, że mają wątpliwość co do tego wszystkiego, które odważą się właśnie myśleć inaczej i mówić, że no to mi nie pasuje w tej sytuacji, to mi nie pasuje, kwestia wraku, czemu nie został odzyskany. Wiemy, że przy takich katastrofach, przy wypadkach drogowych, jednak ten czas reakcji jest najważniejszy, więc taka sprawa powinna być od razu badana na wszelkie możliwe sposoby. A tu wiemy, jak wyglądała
sytuacja wiemy, z wrakiem. Pan Donald Tusk przyjął wtedy konwencję chicagowską, która oddała Rosjanom wszystkie prawa, zarówno co do badania, jak i co do przejęcia i dysponowania wrakiem i wszystkimi materiałami dowodowymi aż po dzień dzisiejszy. To była decyzja, którą podjął Donald Tusk przed godziną 11 w dzień 10 kwietnia 2010 roku. W tej sprawie jest bardzo dokładny materiał dowodowy, który przekazaliśmy w ramach raportu. No i tego Donald Tusk tak się strasznie boi, dlatego skierowaliśmy to także do prokuratury, żeby prokuratura także jego w tej sprawie osądziła, bo jest winny wspierania Rosjan i to jest rzecz, która jest zbrodnią wobec niepodległości Polski, ale także wobec tych, którzy zostali wówczas zamordowani, tych 96 osób, które zostało zamordowane i których rodziny po dzień dzisiejszy są wstrząśnięte przebiegiem wydarzeń i tym, że rząd nie chce tego wyjaśnić. Mówię o tym wszystkim dlatego, że ta sprawa jest tak samo ważna i tak samo istotna jak sprawa katyńska. Pan mówi, że duża część Platformy Obywatelskiej, podobnie jak duża część PZPR-u broniła też Rosjan w sprawie katyńskiej. To nic nowego. Pod tym względem myśl sowiecka jest realizowana tak samo dzisiaj, jak była realizowana wtedy, kiedy Sowieci dominowali nad Polską. To jest ten sam kierunek działania. Nie zgadzamy się na niego.
Czyli, panie ministrze, tutaj możliwości się nie wyczerpały, jeżeli chodzi
absolutnie
o działanie podkomisji?
Absolutnie nie. Działania prowadzimy dalej.
Ale macie na głowie komisję, która została założona, która ma chyba wam utrudnić, sprawdzić te ostatnie lata?
No nawet pan Tomczyk, tam chyba się nazywa wiceminister Obrony Narodowej, mówi, że wsadzi mnie do więzienia. No możemy wsadzić do więzienia. Ja naprawdę byłem przez komunistów wsadzany do więzienia wielokrotnie, w związku z tym, a ta sprawa nie robi na mnie wielkiego wrażenia, dlatego że wyjaśnienie zbrodni smoleńskiej i skazanie tych, którzy są za zbrodnią smoleńską winni, jest podstawowym zadaniem, które Polska musi zrealizować, tak jak musi się obronić przed Rosją i obronić przed likwidacją państwa polskiego.
Zakończmy w takim razie naszą dzisiejszą rozmowę z powrotem tematem związanym z Chicago i z tym, co to się tu będzie działo i dlaczego w ogóle jest tutaj pan, panie ministrze. Jutro mamy paradę 3 maja, jutro oczywiście spotkanie publiczne z panem wieczorem. Panie Bogusławie, przepraszam, o 8:30?
Tak, 20:30.
Tak. 20:30, a ja chcę powiedzieć, że nie jestem po raz pierwszy.
Oczywiście, ten wątek Chicago.
W 1992 roku i później co roku byłem w istocie w Chicago i bądź w innych miastach Stanów Zjednoczonych wśród Polonii, bo Polonia, ale zwłaszcza chicagowska, jest dla polskiej niepodległości naprawdę najważniejsza. No i to tak, to co państwo budujecie, to co państwo robicie, Polonia dla Polski. Tak, Polonia dla Polski, a Polska dla Polonii.
Tak jest. Ta łączność tych dwóch płuc, jak wspomniał kiedyś Jan Paweł II, musi istnieć. Wtedy jesteśmy znacznie silniejsi, bo ta diaspora amerykańska przecież jest liczna, ale może nie tak bardzo zaktywizowana.
Tak, ja chcę przypomnieć,
działania Polonii for Poland w tym kierunku zmierzają.
Ja chcę przypomnieć, że przed naszą rozmową rozmawialiśmy z częścią państwa tutaj współpracowników, którzy wskazali, że być może trzeba także zmienić sposób głosowania na Polonii, tak żeby nie było tak, że wszyscy, którzy są Polonii na całym świecie, musieli głosować na okręg warszawski, tylko żeby każdy, kto ma obywatelstwo polskie, niezależnie od obywatelstwa amerykańskiego, obywatelstwo polskie, mógł głosować w swoim okręgu rodzinnym polskim, prawda?
Był chociażby ostatnio zameldowany.
W którym był zameldowany, w którym ma rodzinę, w którym zna środowisko, prawda? I wtedy jego działanie będzie nieporównanie, że tak powiem, dla niego skuteczniejsze i będzie oddziaływało na środowisko, z którym jest związany rodzinnie od czasami setek lat. Więc to jest kierunek naprawdę właściwy. Bardzo dziękuję za wskazanie go tutaj przez państwa.
W takim razie, panie ministrze, na koniec powiedziałem, że może jeszcze jakieś luźniejsze pytania, więc może na takiej stopie chciałbym zakończyć to spotkanie. Takie luźniejsze bardziej jako pytania do człowieka. Wiemy oczywiście, że na przykład kwestia sportu jest dla pana bardzo ważna od wielu, wielu lat. Została panu wpojona, chyba przez pana rodzinę, pana rodziców, więc ten skok do wody,
Nie, moja mama raczej chciała, żebym zajmował się
lekarzem.
Innym sportem, nie skokami do wody, a ja rzeczywiście ostatecznie zdecydowałem się po 6 roku życia zajmować skokami do wody. Przed 18 rokiem życia nawet byłem mistrzem Polski, ale w związku z tym później skończyłem się tym zajmować, ale w roku, gdy zostałem ministrem obrony narodowej, okazało się, że jest dostęp do basenu nawet późną nocą, wtedy, kiedy już skończyłem pracę i wróciłem do skoków do wody 6 lat temu i rzeczywiście realizuję nawet czasami takie skoki, których bałem się wtedy, kiedy miałem 18 lat, teraz wychodzą mi lepiej. W związku z tym różne rzeczy są ważne, a sport jest ważny, każdy sport jest ważny dla każdego człowieka, dlatego, bo po prostu dynamizuje nasze życie, sprawia, że jesteśmy nie tylko sprawniejsi fizycznie, ale także intelektualnie.
No właśnie, z tymi skokami do wody, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, można zobaczyć chociażby takie nagranie. Nawet nie tak stare, bo to chyba sprzed 2 lat. W każdym razie to jest bardzo nowa historia. Można zobaczyć nagranie, jak pan skacze. I rzeczywiście jest to imponujące, szczególnie w tym wieku, przez całe życie pan skacze. Powiedział pan kiedyś w wywiadzie, że daje panu to taki odpoczynek psychiczny.
Tak,
to jest niewątpliwie ważne dla człowieka, szczególnie dla
niesłychanie
polityka.
Niesłychanie istotne. Tak. Naprawdę, a gdy przygotowuje się do półtora salta, czy też do Auerbacha, czy które jakoś z innych skoków, to naprawdę myślę wyłącznie o przebiegu tego wydarzenia, nie o niczym innym.
A czy ma pan jeszcze jakieś takie aktywności, które właśnie działają podobnie?
Staram się jeździć na nartach, jak tylko mogę, bo to jest też wspaniały sport. Narty, to moja mama mnie nauczyła jeździć na nartach i chciała, żebym się wyłącznie tym zajmował. Ale tak, no i szereg innych zajęć, jak tylko mam trochę na to czasu, dlatego, bo czas jest tutaj w polityce naprawdę zdominowany działaniem historycznym i bieżącą polityką.
Panie Bogusławie.
Tu bardzo miło, panie Jakubie, pan wspomniał o sporcie, bo chciałem, panie ministrze, z naszych prywatnych jeszcze rozmów zapomniał pan o jednym sporcie, może nie tak dynamicznym wizualnie, ale mentalnie, mianowicie o szachach. Pan minister
to prawda,
szachy, a ja jestem prawda, z tym światem tak. Polonijnym, o, szachowym bardzo
oczywiście,
związany,
tak, tak, wszelkie turnieje, tak.
W Polonii. No i sam jestem też zawodnikiem szachów.
No to jest dla mnie imponujące, trochę się boję tego... gry, która będzie przed nami pewno dzisiaj jeszcze, ale na pewno to przeprowadzimy, dlatego, bo jest pan imponującym pod tym względem dla mnie i może się wiele
dziękuję
nauczę.
Dziękuję bardzo za te komplementy ku chwale szachów na Polonii. A nawiązując jeszcze do sportu, chciałbym tu powiedzieć, że Polonia for Poland również organizuje takie bankiety promujące sportowców z high school polskiego pochodzenia. Bo jak wszyscy sobie zdajemy sprawę, nic tak jak nazwisko sławnego sportowca nie rozsławia imienia kraju, prawda? Weźmy na przykład Gortata, Igę Świątek.
Adama Małysza, wielu, moglibyśmy tak wymieniać. Tak.
Otwiera to drogę...
Wczoraj oglądałem Igę Świątek właśnie.
No właśnie, ale tutaj dostając się na studia, jeżeli uprawia sport już w high school na wysokim poziomie, otrzymuje studia za darmo. To jest niebagatela dzisiaj, około 50-60 tysięcy dolarów kosztuje rok. Także z szachów można dostać scholarship w tej kwocie. Już kilkanaście uczelni oferuje to w Stanach Zjednoczonych, więc sport jest bardzo uznany.
No to wie pan, to w Polsce być może będzie dotyczyć także skoków do wody, dlatego, bo niestety w skokach do wody bierze udział bardzo niewiele młodzieży.
Tak, nie jest to tak bardzo
popularne. Tak, to bardzo elitarna, mała grupa, także, ale niechże oni w takim razie mają dostęp do wyższych studiów też.
Tak jest. Jak państwo słyszycie, ludzie zajmujący się polityką od 14 roku życia, jak pan minister wspomniał, to nie tylko polityka, ale to też i sport, i normalne życie. I w tym względzie również tak tu jak pan Jakub będziecie państwo mogli zadać pytania tego typu, nie tylko polityczne, na naszym spotkaniu otwartym z Polonią w najbliższą sobotę, czyli już jutro o 20:30 w sali parafialnej świętego Ferdynanda.
I tam powiem nie tylko o tych kwestiach, które dzisiaj realizowaliśmy, relacjonowaliśmy, ale także o moim okręgu wyborczym, czyli o Piotrkowie Trybunalskim, dlatego, bo to jest jedno z najważniejszych miast Polski. To tam właśnie powstała demokracja polska w XV wieku. Tam powstało prawodawstwo polskie w XVI wieku. To jest miasto, które warto sobie uświadamiać, jakie ma olbrzymi dorobek historyczny, a udało mi się w ciągu ostatniego półrocza zbudować tam wyższą uczelnię imienia Jana Olszewskiego, najwybitniejszego historycznie polskiego niepodległościowca.
Jak słyszycie państwo, o tym i o wielu innych rzeczach będzie można się dowiedzieć jutro na spotkaniu z ministrem. Ale ja mam na koniec jeszcze jedno ostatnie pytanie, którego na pewno się pan nie spodziewa. Jest to pytanie, o którym pan nie pomyślał, że mogę raczej zadać. Moje pytanie dotyczy kuchni. Znalazłem materiał wideo, w którym kiedyś pan mówił, że pana ulubioną zupą jest zupa grochowa, że nie ma lepszej zupy niż zupa grochowa. Wobec tego moje pytanie pan, na koniec, czy jest lepsza zupa?
A czy pan w wojsku jadł lepsze
ja
żywność niż właśnie taka zupa? No to jest oczywiście, że grochówka jest najlepsza dla każdego żołnierza, a ja się tam, tak powiem, ukształtowałem bardzo silnie.
No to w takim razie pomysł na obiad, być może na dzisiaj, na jutro, zupa grochowa.
Raczej na jutro, dlatego że dzisiaj jest piątek, w związku z tym
tak,
przyjdziemy na jutro.
No więc to chyba wszystko. Zagadaliśmy się tu bardzo, umawialiśmy się na połowę krótszą dyskusję.
Ale ja chcę dziękować raz jeszcze naprawdę Polonii dla Polski, a zarówno za to, co robicie tutaj, za współpracę z Radiem Maryja, ale także za tą tradycję niepodległościową, jaką kontynuujecie. To jest niesłychanie ważne, to jest najważniejsze dla Polski.
Dziękuję bardzo, panie ministrze, za te miłe słowa i ta współpraca, mam nadzieję, będzie się dalej układać dla Polski, dla Polonii jak najbardziej korzystnie.
Chicago jest najsilniejsze dla Polski. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy państwu.
A w studio był z nami prezes z organizacji Polonia for Poland, pan Bogusław Niemczewski. Dziękujemy panie Bogusławie, dziękujemy za pana obecność i dziękujemy za gościa, którego pan do nas sprowadził.
A ja jeszcze chcę bardzo, bardzo podziękować panu konsulowi Zyskowi. Naprawdę to jest wybitny, wybitny człowiek. Wybitny człowiek, który niestety odchodzi teraz.
Tak, w pełni się...
A wczoraj wspaniałe przemówienie wygłosił, podsumowując swój dorobek. Naprawdę, naprawdę wielki człowiek. Bardzo żałuję, że już odchodzi, ale bardzo dużo dla Polonii zrobił.
Tak, rzeczywiście w pełni potwierdzam te słowa, panie ministrze. Jak słyszycie państwo, uczestniczymy we wszystkich wydarzeniach od początku z panem ministrem. Zaczęliśmy od czwartku rano złożenia kwiatów, wiązanki kwiatów pod pomnikiem Kościuszki wraz z innymi delegacjami polonijnymi. Później byliśmy na podniesieniu flagi w downtown. No i wieczorna wizyta wczoraj w konsulacie, gdzie jak pan minister wspomniał, właśnie pan konsul Zyzak, bardzo patriotyczny, który naprawdę dużo zrobił tu dla Polonii w sensie zaktywizowania Polonii, przedstawiania innym społecznościom, zapraszania ich. Zresztą państwo orientujecie się.
Tak, współpracowaliśmy.
I z żalem dowiedzieliśmy się, bo wczoraj powiedział, że właśnie w czerwcu odchodzi.
Znaczy nie on odchodzi, tylko jego odchodzą, powiedzmy sobie wprost.
Nadeszła zmiana
wiadomo,
i tutaj.
Że jest to w Polsce to nowe rozdanie i no nie zawsze korzystne, ale fakty są takie, jakie są. W każdym razie pan Zyzak na pewno w Polsce będzie kontynuował swoją działalność tą patriotyczną, nie ulega to wątpliwości.
W takim razie jeszcze raz podziękowania dla pana Bogusława za jego obecność tutaj i za naszego gościa. Dziękujemy panie Bogusławie.
Dziękujemy bardzo, dziękujemy panu, państwu.
I oczywiście podziękowania dla naszego gościa specjalnego, który gościł u nas w naszym mieście w Chicago z okazji oczywiście tego pięknego świątecznego tygodnia i jutrzejszej parady 3 maja. Był z nami przez tę godzinę w naszej rozmowie i będzie z nami jeszcze w Chicago do niedzieli wieczór. Były minister obrony narodowej, obecny poseł na Sejm 10 kadencji Antoni Macierewicz. Dziękuję.
Dziękuję bardzo radio, dziękuję bardzo całej Polonii. Naprawdę jesteście dla Polski fundamentem naszej niepodległości. Dziękuję za to.
Dziękujemy i do zobaczenia, panowie, jutro na paradzie i na spotkaniu oczywiście wieczornym. Panie Bogusławie, w jakim miejscu jeszcze raz? Bo wiemy, że o jakiej godzinie, ale może...
Sala parafialna Kościoła Świętego Ferdynanda w Chicago. To jest przy ulicy, duże skrzyżowanie Edison i Belmont. No, większość się orientuje.
O godzinie wieczornej.
W godzinach wieczornych, tak. Oczywiście 8:30 p.m. jutro.
Czyli jutro przez cały dzień można spędzić tak patriotycznie. Można wybrać się na paradę i oczywiście.
Też pan minister będzie uczestniczył.
Więc zobaczycie państwo pewnie na paradzie oczywiście pana ministra. Dziękuję panowi raz jeszcze i mam nadzieję...
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia i do usłyszenia już niedługo.
Dziękujemy najmocniej.